Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski w programie o podwyżce płac dla sfery budżetowej, zniesieniu stanu epidemii oraz o Radzie Dialogu Społecznego. O tym z naszymi gośćmi na łączu wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin. Słyszymy się, Pani Agnieszko?
Witam Pana, witam Państwa.
Bardzo dobrze. Oraz wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formeister. Dzień dobry. Panie Eugeniuszu, tutaj mamy pewien problem. Za chwilę połączymy się z panem Eugeniuszem, a w studiu wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk.
Witam wszystkich.
To może zaczniemy od podwyżki płac dla sfery budżetowej. Jakby pan skomentował to, co się dzieje, bo o ile wiem, to OPZZ sugerowało, że należy podnieść płace w sferze budżetowej o 20%, w przyszłym o 24%.
I teraz właśnie zadajmy sobie pytanie, dlaczego? W budżetówce ostatnia podwyżka płac była w 2020 roku. Wtedy wynosiła 6%. W 2021, 2022 nie było ani procenta podwyżki. W 2023 roku zaplanowano 7,8%. Tylko dlatego, że przyjęto błędne wersje rozwoju inflacji w naszym państwie. Na 24 przewiduje się 6,6%. No w związku z tym, przy tak szalejącej inflacji i jednocześnie rosnącej płacy minimalnej, to jak w którymś z poprzednich programów rozmawialiśmy, no pracownicy sfery budżetowej będą pracownikami płacy minimalnej. Osoby, które pracują nad obsługą i przedsiębiorców, i pracowników, i wszystkich obywateli, będą traktowani w sposób no, w tym momencie poniżający. Tak? I teraz skąd się bierze te 20%, potem 24% podwyżki? No właśnie dlatego, że inflacja dodana przez ostatnie 3 lata mniej więcej wynosi ponad 30%. No w związku z tym, jeśli pracownicy nie mieli jeszcze tych podwyżek tak naprawdę do tej pory, no to należy im się coś ponad inflację. I dlatego i te 20%, i te 24% to nie są liczby wyssane z palca. Nie jest to zrobione w kierunku pracowników, żeby ich w jakiś sposób szczególny tutaj rozpieścić, tylko po to, żeby zwyczajnie ich dorównać do jakiegoś parytetu płacy. Tak, do jakiegoś parytetu płacy, o którym żeśmy w tamtym programie też sobie wspominali, tak?
Że parytet... Ale to była historia, tak by przypomnieć te argumenty.
To właśnie teraz chciałem przypomnieć te właśnie argumenty dotyczące parytetu płac, tak? No w naszym kraju w 2019 płaca stanowiła 47% PKB. Nie możemy powiedzieć tego na dzień dzisiejszy, bo nie znamy tych statystyk, ale w 2022 roku ona wynosiła już tylko 43% PKB.
No świadczy... Realnie płace spadły.
W udziale w PKB, ale w pieniądzach liczone, kiedy PKB w 2022 roku wynosiło 3 biliony, to 4% od 3 bilionów stanowiło 120 miliardów, więc o takiej skali pieniądza my mówimy. Oczywiście to są pieniądze rozumiane brutto. To nie są pieniądze netto dla pracownika, niemniej to jest na 17 milionów pracowników 7 tysięcy złotych na osobę. Średnio, niezależnie czy pani na płacy minimalnej, czy pan dyrektor zarabiający kilka tam tych minimalnych płac. Więc widzimy, że zjawisko jest niepokojące i dlaczego? Jest ono jednostkowe w naszym kraju, w Unii Europejskiej. Unia Europejska dba o ten parytet płac, dlatego w krajach ościennych, które są już jakby tą starą Unią rozumiane, czyli tam Niemcy czy średnia unijna, tam parytet tej płacy utrzymuje się na poziomie około 55% PKB. Czyli pracownicy zarabiają nieco więcej, aniżeli właściciele środków produkcji pobierają tych pieniędzy, tak? No rozumiemy, że te 45% w Niemczech dla właścicieli środków produkcji to nie są tylko jakby ich zyski na kapitale, bo tam też jest amortyzacja tego sprzętu, który oni używają. No ale mimo wszystko jesteśmy w odwrotnej sytuacji. U nas kapitaliści mają.
Trzeba gonić. Pan Eugeniusz Formeister, jest już na łączu?
Tak, jestem.
Coś nas rozłączyło. Mam nadzieję, że to nie wrogie siły, tylko jakiś chochlik techniczny. Solidarność dogadała się z rządem, jeśli chodzi o podwyżkę dla budżetówki, ale to taka jednorazowa.
No niestety tak, ale czy niestety, czy stety, tak, bo to są jednak jakieś pieniądze, szczególnie w tym okresie inflacji, ponieważ...
Ale to będzie płaca co miesiąc wypłata, czy jednorazowo do końca roku?
Nie, to zależy dla której grupy. Jeśli chodzi o szeroko pojętą sferę budżetową, to będzie jednorazowe świadczenie. To jest brutto dziś około 1025 zł i dotyczy to również oświaty. Natomiast jeśli chodzi o pracowników DPS-ów, to tam jest to dodatek 600 zł od kwietnia. I to jest miesięczny akurat, ale tam no, ci ludzie pracowali od bardzo dawna na obniżonych stawkach, na minimalnych wynagrodzeniach praktycznie, a wiemy, jak jest to ciężka praca w domach pomocy społecznej.
Dlaczego nie dało się dogadać z rządem comiesięcznej podwyżki?
Mamy sytuację, jaką mamy, tak? I to też musimy brać pod uwagę, w jakich okolicznościach to negocjowaliśmy. No o płacach, rozmawiając o płacach tutaj, jak przynajmniej fragment tego słyszałem, kolega Andrzej mówił, ostatnia podwyżka była w 2020 roku, czy tak. Którymś tak. To zależy, która grupa sfery budżetowej, tak? Bo to nie wszystkich należy w ten sposób. No, to znacząca część pewnie tak. Natomiast musimy wziąć pod uwagę mrożenie przez długi okres czasu i to nie tylko jednorazowo płac sfery budżetowej. Pamiętajmy, że od 2010 roku do 2016 w ogóle nie było żadnej podwyżki i tego nikt nie nadrobi. To jest grzech zaniechania, który był kiedyś poczyniony. Oczywiście on dotyczy i obecnej władzy też. Nie jest to tak, jakbyśmy chcieli do końca, żeby ta płaca rosła, ale nie da się ona. To druga strona też mówi, tak, i ma tutaj, no niestety ma rację, tak, że nie da się w ciągu jednego, dwóch lat czy trzech nadrobić pewnych zaległości wieloletnich. A tak niestety było, to relacje czy PKB, czy inne, no to też weźmy pod uwagę, jak trzymano właśnie za twarz minimalne wynagrodzenie, jak pozwalano buszować na rynku tak zwanym pracodawcom, którzy łamali wszelkie możliwe przepisy, płacili ludziom połowę, a niektórzy nawet 1/4 minimalnego wynagrodzenia, żeby tylko od tego odprowadzać niższe składki i tak dalej, to można by było tu bardzo długo rozmawiać, to potrzebna audycja wielogodzinna, a nie w ciągu kilku minut, żeby to można było na to odpowiedzieć. My chcieliśmy w tym roku, oczywiście chcieliśmy uzyskać podwyżkę, bo to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast w czasie rozmów wynegocjowaliśmy po pierwsze w tej trudnej sytuacji odmrożenie odpisu na fundusz socjalny, ponieważ już jest to przesunięcie. Pamiętajmy, że on był też zamrożony na poziomie 2010 roku, jeszcze nie tak dawno. Sukcesywnie co roku staraliśmy się to podnosić. Od tego roku będzie to poziom 2021. W następnym roku będzie to poziom 2022 roku. Ktoś powiedział, a co to jest fundusz socjalny? Na przykład ten fundusz socjalny dla samej oświaty to jest koszt w tym roku 155 milionów złotych, a w następnym roku to jest chyba coś koło 300 milionów złotych z budżetu państwa. To na to są potrzebne konkretne pieniądze. Nam zależało na tym, by w tym trudnym okresie, już finalizując te rozmowy, wynegocjować tym ludziom zrekompensowanie przynajmniej częściowe wzrostu kosztów utrzymania. Oczywiście celem nadal jest dążenie do systemowego kształtowania wynagrodzeń, żeby to było co roku zależne, powiązane z pewnymi czynnikami makroekonomicznymi, o których już tutaj bardzo dużo mówiliśmy, najlepiej ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Oczywiście powiązania tego również z PKB, żeby to elegancko funkcjonowało i ułożyło nam te wynagrodzenia w przyszłości. Ale żeby to zaczęło dobrze funkcjonować, to my musimy wejść na odpowiedni poziom tych wynagrodzeń i to jest najtrudniejszy element. Ponieważ my je dzisiaj mamy bardzo zaniżone. W dużej części sfery budżetowej, w ogóle w gospodarce również, mamy niestety to zaniżone. I to jest ten największy problem, który podnosił rząd. Pamiętajmy o tym, mieliśmy 2 lata pandemii.
No właśnie, do pandemii zaraz, jeśli pan pozwoli, powrócimy.
Tak, nie, jasne, ale tutaj no, rząd podnosi to, bo wszystko kosztuje, tak? Jak rozmawiamy, to z drugiej strony padają
zarówno jedną, tak, jak i drugą stronę.
Tak, dokładnie tak.
Powiem z przekąsem. Pani Agnieszko, jakby pani to skomentowała?
Powiem tak, wzrost 7,8% płacy w budżetówce to jest tak mały, tak w ogóle nieadekwatny do wzrostu cen wszelkich i w ogóle utrzymania rodziny, ale on powinien, uważam, że jeżeli płaca minimalna wzrasta w tym roku o 19,6%, to powinna ten wzrost być dla każdego pracownika. Bo tym, że płaca minimalna wzrasta, to bardzo się cieszymy wszyscy, ale nie może być tak, że tylko dla tych w tych najniższych grupach, że nie jest brane w ogóle pod uwagę doświadczenie pracownika, jego odpowiedzialność w pracy, jego wiedzę, umiejętności. I dochodzimy do tego, że nauczyciel mianowany ma prawie takie same zarobki jak pani, która sprząta w szkole. No to takie sytuacje to nie powinno w ogóle być. Jeżeli wzrasta płaca minimalna 19,6, to powinna w sferze budżetowej dla wszystkich taki wzrost być. Dla wszystkich pracowników powinien być taki wzrost, żeby zachować te parytety, o których kolega mówił.
No bo w ten sposób spłaszczamy te wynagrodzenia. Dokładnie. I później znowu będzie kłopot, jak to wszystko nadrobić i sensownie ułożyć.
A później mówimy, nie ma nauczycieli, nie ma chętnych do zawodu, nie ma policjantów, dlatego że zarabiają niewiele więcej niż ta płaca minimalna. Więc trzeba zachęcić się pracowników czym? No pieniędzmi. Przy takich pieniądzach, jak mają teraz nauczyciele, no to ja nie wiem, który się zdecyduje z młodych ludzi iść do tego zawodu.
A jeśli chodzi o zawody medyczne, no bo wiadomo, że pani jest z tym środowiskiem związana.
Znaczy powiem akurat o DPS-ach. Tam już były tak skrajnie niskie zarobki, że tam na przykład pielęgniarki nie chciały pracować, bo w szpitalach czy nawet w POZ-ach miały dwukrotnie więcej niż w DPS-ach, gdzie jest naprawdę bardzo ciężka praca. I fizycznie, i psychicznie. Także no to wiadomo, że a to lata też zaniedbań, bo o DPS-ach mówiliśmy głośno, mówiliśmy, często było o tym mówione, że to nie może być tak, że pielęgniarki czy lekarze z DPS-ów mają połowę tego wynagrodzenia, co w innych miejscach, że będzie krach, że nie będzie komu pracować. No i to się dzieje.
Także tutaj dobrze, że DPS-om podwyższono te płace.
Oczywiście, ale to nie, i tak to nie jest tyle, ile relatywnie oni powinni tam zarabiać.
No tak to ta sytuacja wygląda.
W okresie, kiedy w ogóle tego nie było, bo my o tym ciągle zapominamy. Nauczyciele zarabiają za mało, ale nauczyciele zarabiają o 20-kilka% więcej niż w 2015 roku, tak? I tak dalej, i tak dalej. W służbie zdrowia zarabiają o ileś więcej niż zarabiali jakiś czas temu, a mieliśmy okres, kiedy w ogóle nie było. I
ten żadnego okres ruchu płacowego.
Dzisiaj, tak jest. I to bardzo ciąży dzisiaj na naszych właśnie negocjacjach też z rządem, że nie da się skokowo podnieść aż i wszystkim grupom, tak? Oczywiście to się wszyscy zgadzamy, jak tutaj reprezentujemy poszczególne centrale związkowe, że to powinno rosnąć systematycznie. Ja, proszę Państwa, nie odkryję Ameryki i tu nie zdradzę nic wielkiego. My mieliśmy już pewną mapę drogową, tylko Solidarność przygotowaną do tego, by właśnie dojść do takiego systemu kształtowania wynagrodzeń. Ale nikt nie przewidział pandemii, nikt nie przewidział wojny i niestety to nam wywróciło wszystko do góry nogami. Nie oznacza to oczywiście, że nie mamy nadal pracować nad tym, by do tego zakładanego poziomu dojść. Ale niestety no, zdarzyło się to, co zdarzyło się nam po drodze.
Wywoływał pan tu kilkakrotnie temat stanu epidemicznego. To się skończyło w sobotę, bo no, oficjalnie nie ma już epidemii. W związku z tym przestały obowiązywać różnorodne przepisy związane z owym stanem epidemicznym. Typu, no właśnie, ograniczenie wypłat nagród, typu badania okresowe i tym podobnie. Teraz to wszystko trzeba będzie nadganiać. Jeśli ktoś korzystał z tych rozwiązań epidemicznych, to teraz będzie musiał zapomnieć o tym i dostosować się do takich rzeczywistych, przedepidemicznych wymogów. Pani Agnieszko, jak by pani to komentowała?
No na szczęście wracamy do normalności. Czyli już nie obowiązują maseczki w obiektach ochrony zdrowia. Już pracownicy nie mają.
No ponoć w szpitalach trzeba będzie. Personel ma chodzić w maskach.
To chyba mamy jakieś inne informacje, bo ja mam informację, że nie będziemy musieli już chodzić w maseczkach.
Całe szczęście.
Więc, no to całe szczęście, bo jeszcze nasze szpitale, to większość z nich klimatyzacji nie ma, więc praca w 30 stopni w maseczce to jest bardzo utrudniona. Ale nie trzeba też będzie obowiązkowych szczepień dla pracowników medycznych, to też jest bardzo dobre. Wraca, tak jak pan mówił, konieczność badań lekarskich, lekarzy medycyny pracy. No ale tu się w ciągu 128 dni wiele przedsiębiorstw jednak korzystało z tego, że ci pracownicy nie musieli mieć tych badań. No i teraz w ciągu 180 dni wszyscy ci pracownicy muszą być przebadani. A jak wiemy, lekarzy medycyny pracy jest bardzo niewielu. Najwięcej to było bardzo takich starszych rocznikowo, tych młodych to się niewiele szkoliło, więc na pewno tutaj będzie z tym, to będzie olbrzymi problem, bo lekarzy brakuje.
Warto zajrzeć w te przepisy i jeśli komuś się kończą się te badania okresowe, to lepiej zawczasu podjąć działania.
Znaczy pracodawca będzie musiał wysłać na te badania obowiązkowo.
No tak.
60 dni na szkolenia BHP, także też to już niewiele czasu, tylko 2 miesiące. Też pracodawcy korzystali z tego, że ci pracownicy nie muszą tego mieć i wielu pracodawców nie przeprowadzało tych szkoleń BHP. Także ja uważam, że bardzo dobrze się dzieje, że to wraca wszystko do normalności.
No ale też wracają obowiązki, które były w związku z pandemią zawieszone.
Tak? No ale po prostu wróćmy do normalności.
Eugeniusz Formeister.
Znaczy tak, pracodawcy, którzy patrzą na swoje przedsiębiorstwo również przez pryzmat zdrowia pracowników, przeprowadzali takie badania. Oczywiście to zależało też od organizacji związkowych, które się tego domagały. W mojej firmie na przykład sukcesywnie te badania jednak, mimo tego, że nie było obowiązku, one były przeprowadzane, bo ważne jest zdrowie pracownika. Drugie, teraz jak w ciągu 3 miesięcy faktycznie, jak się wszyscy rzucą do tych szpitali, przychodni, medycyny pracy, żeby wykonać badania, no to życzę powodzenia tym osobom, którym akurat wypada teraz badanie. I co tam się będzie wyprawiało. I tak jak Agnieszka powiedziała, że jednak mamy tych lekarzy medycyny pracy ograniczoną ilość. Także tu jest istotne to, jak do tego podchodzimy. Tak samo szkolenia BHP. U nas one jednak postępowały. Pewnie niektóre były zdalnie, niektóre były w mniejszych grupach, na dużej sali, żeby ludzie dla siebie nie stanowili zagrożenia. Z drugiej strony, jeżeli ci ludzie i tak pracowali na stanowiskach pracy, to jakie oni stanowili dla siebie zagrożenie na szkoleniu BHP? No to znowu było wykorzystywanie przez pracodawców niektórych, nie wszystkich, bo nie można wszystkich mierzyć.
Tak,
generalizować, bo większość pracodawców jest w porządku i naprawdę tych spraw pilnuje, także przeprowadzało te badania, czy badania lekarskie, czy szkolenia i dzisiaj nie mają tych zaszłości. Tak? I tak jak Agnieszka powiedziała, no dobrze, że wracamy do normalności. Jednym z takich niedobrych rzeczy, które się wydarzy, to był przepis dotyczący świadczeń z funduszu socjalnego, gdzie prawda była zwiększona ta kwota wolna od podatku z funduszu, a ona właśnie była powiązana ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego. Ale tu miejmy nadzieję, że uda nam się gdzieś ten przepis podtrzymać przy okazji innych rozmów i negocjacji.
Andrzej Olksiejczyk.
No to już właściwie zostało tylko pożegnać tą całą epidemię, bo tak naprawdę ludzie ucierpieli na tym bardzo dużo i finansowo, i zdrowotnie. To proponowałbym, żebyśmy teraz może o tych radach dialogu społecznego porozmawiali.
Ale jeszcze jedna rzecz, przypomnijmy, że były ograniczenia w wypłacie nagród na przykład.
No tak, ale to nie we wszystkich zakładach, jakby to tam, gdzie związki zawodowe no, nie spały i działały w kierunku pracownika, to jakby to te działania były ograniczone, a tam, gdzie związków nie ma, no niestety pracownik jest zdany sam na siebie, czyli na wolę pracodawcy i wracamy do punktu pierwszego dzisiaj, czyli tego parytetu wynagrodzeń, gdzie pracodawca gdzie może, tam wykorzystuje swoją uprzywilejowaną przewagę i pozycję i niestety pracownicy są na pozycji przegranej, a jak przepisy ogólne im na to pozwalają pracodawcom, to oni z tego korzystają i niestety tak się dzieje, tak?
Mamy niecałe 4 minuty. To właśnie Rada Dialogu Społecznego. Najbliższe posiedzenie to 10 lipca. Cały czas no, powraca ten temat, bo przypomnijmy, jedna wersja tych Rad Dialogu Społecznego nie podobała się, znaczy inna nazwa była, czy zmieniono na Radę Dialogu Społecznego. Teraz znowu mamy sporo zastrzeżeń, a przede wszystkim fakt, że no, najważniejszych decyzji dotyczących środowiska pracy nie dyskutuje się w Radzie Dialogu Społecznego. Eugeniusz Formeister.
No niestety tak jest. No, Solidarność wtedy zainicjowała akurat te zmiany. Początek był powiedzmy niezły, natomiast no, dalej to jak to niektórzy mówią, ze wszystkim da się nauczyć żyć, tak? I tutaj i strona, szczególnie strona pracodawców, a i strona rządowa, no bardzo, bardzo umiejętnie potrafi się dostosowywać w cudzysłowie do tych realiów. I
czyli lawirować, nie podejmować tak, najważniejszych tematów.
Dokładnie tak. Niestety dlatego jest próba kolejna zmian, żeby to już było w ogóle nie tylko kwestie społeczne, ale żeby była instytucja dialogu społecznego, tak? Czyli coś na zasadzie prawie że ministerstwa, tak? Żeby to było... To nie da się bardzo krótko tego wytłumaczyć, ale chodzi, żeby to była instytucja, a nie tak jak dzisiaj to ciało praktycznie społeczne, które funkcjonuje. I być może wtedy uda się to już odpowiednio sparametryzować, poustawiać pewne rzeczy, które będą miały obowiązek przejścia przez ten system dialogu społecznego i wtedy być może da to lepsze efekty. Ale no, to czas pokaże.
Ale jak pan wie, mamy tak zwane inicjatywy poselskie, które pozwalają unikać tego rodzaju instytucji.
Niestety tak.
Agnieszka Olchin.
No, jakby to się nie nazywało, to nie ma to znaczenia. To jest tylko jakby znowu jakaś zmiana taka iluzoryczna, mi się wydaje. Najważniejsze, żeby był ten dialog i żeby ten dialog
taka
był rzeczywisty
w naszym
i merytoryczny.
Kraju kultura dialogu, tak?
Tak. I żeby każda ze stron uczestniczyła czynnie i brała udział i naprawdę chciała się wsłuchać tą stronę tych związkowców.
Tak zwanych
przeciwników. Na razie to akurat wygląda no akurat nieciekawie, więc...
I tutaj pani dużych sukcesów nie wróży.
No nie. No zmiana, czy to będzie instytucja, czy to coś zupełnie innego, to akurat mi się wydaje, że to się nie przełoży na zmianę tego, jak to wygląda obecnie.
Andrzej Aleksiejczuk.
Po co są te rady dialogu społecznego? No same to mają w ustawie zapisane, tak? Mają tworzyć, mają być forum trójstronnej współpracy, czyli pracodawcy, rząd, przedstawiciele pracowników, tak? Tu jakby w tym głównym celu jest zapisany cały sens. Nieważne, czy to będzie ministerstwo, co by to nie było, ważne, żeby to było to forum, tak? A na dzień dzisiejszy to forum nie działa jako forum, tak? No mamy przykład...
Najskuteczniejsze to forum Podlasia, czyli nasze comiesięczne
tak, no nasze, tak, szczerze możemy o tym porozmawiać, tak? No nasz tutaj równoległy związek, no separatystyczne porozumienia zawarł z pominięciem właśnie tych rad dialogu społecznego. To osłabia nasz głos pracowniczy. Przecież moglibyśmy to razem,
no,
jako
jak
trzy centrale...
instytucje, które nie daje żadnych możliwości wynegocjowania, no to
na
się
tym to polega.
Działania.
Właśnie na tym to polega. Jak przychodzi strona pracowników, która jest zwarta i gotowa do boju i do protestu, no to wtedy nie 7,8%, tylko te 20 trzeba wyciągnąć dla na przykład budżetówki, o co nawet sami pracodawcy wnioskują na Radzie Dialogu Społecznego. Więc to naprawdę w chorym znajdujemy się w tym momencie świecie. Pracodawcy chcą, a nie wszystkie związki chcą tego samego. A przecież pracodawcy to nie
no, ale
powinni
to
być zainteresowani.
Rząd daje pieniądze. Głównie jeśli chodzi o sferę budżetową.
Pracodawcy chętnie wydają z cudzej kieszeni, tak?
To każdy tak. Posłuchajcie, ale przecież to są tacy ludzie jak my i oni my nie chcemy im pomóc. No przecież to nasz święty obowiązek. Pomagać takim samym jak my pracownikom.
Już musimy postawić kropkę.
Kieszeni, zarówno ich przedsiębiorców, jak i rządu. I z tych. Bo wszyscy pracownicy są ważni i powinni otrzymywać porządne wynagrodzenia.
I to jest dokładnie kropka podsumowania naszego spotkania. Przypomnę, że uczestniczyli w nim wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszka Olchin, wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster i wiceprzewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Andrzej Aleksiejczuk. Dziękuję. Kłaniam się. Nasze audycje są dostępne na stronie internetowej radia w zakładce podcasty. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Forum Podlasia.